Dzień dobry, Łukasz Warzecha, to jest Rozmowa Niekontrolowana. Ze mną dzisiaj Marek Lachowicz, ekonomista i współautor raportu, o którym będziemy rozmawiać, który to raport przygotowało Warsaw Enterprise Institute. Marek jest jednym z jego autorów. W poszukiwaniu optymalnej polityki klimatycznej, porównanie skutków gospodarczych systemu handlu uprawnieniami do emisji i jego alternatyw. I właśnie to słowo alternatywa tutaj jest kluczowe, ale zanim przejdziemy do alternatywy, no to pytanie brzmi, gdzie my w ogóle jesteśmy, jeżeli chodzi o system ETS? Jego wpływ na gospodarkę był badany kilkakrotnie, w tej chwili niby trwa zaplanowana rewizja tego systemu. Co się właściwie z nim dzieje, również jeżeli chodzi o to, jakie są ceny uprawnień, o których wy piszecie w raporcie?
Przede wszystkim dzięki wielkie za zaproszenie, to już któreś z kolei, bo pamiętam jako jeden z pierwszych w ogóle zainteresowałeś się tematem tego, że z ETS-em może być coś nie tak. Także wielkie dzięki za to, kłaniam się nisko Państwu. Co z ETS-em jest nie tak? No, skąd się w ogóle ta dyskusja wzięła? Może powiem w ten sposób. No, wrzuciliśmy wspólnymi siłami wielu osób granat do szamba, no i wybiło, tak? Więc po prostu już się zrobiła takie, już się robi takie echo, już się robi takie, tak głośno się robi dyskusja na temat ETS-ów, że żadna strona sporu politycznego tego nie może ignorować. Bo pamiętajmy, no kilka lat temu, jak zaczęliśmy zwracać uwagę, że no z tym ETS-em jest coś nie tak, że te wzrosty są nienormalne, no to rzeczywiście niektórzy ludzie to podchwycili, niektórzy rzeczywiście mówili, ej, faktycznie coś się wydaje, coś jest nie halo. Natomiast duża część ekspertów, duża część instytucji miała podejście takie, że no gdzie, no to jak to można krytykować politykę klimatyczną Unii Europejskiej? To są normalne ruchy instrumentów. Przecież nikt mi nie powie, że 3-4-krotny wzrost w kilkanaście miesięcy to jest normalny ruch. Gdy mówimy o instrumencie papierowym, nie mówimy o tym, że na przykład wiecie no, Państwo, że no, jest rozwój AI, tak? Przewidujemy, że AI się będzie rozwijało, więc kapitalizacja, więc akcje NVIDII rosną, tak? No to możemy powiedzieć, jest to oparte o jakieś założenia, jest to oparte o jakieś przypuszczenia. Tu mówiliśmy o papierze, tak? O papierze, który był sobie po 20 euro, wcześniej bo w ogóle był jeszcze po tam 5-6, no i nagle wzrósł do tam z tych 20 do 80 stóp. No to mówimy o papierze, tak? I po kilku latach, co mnie bardzo cieszy naprawdę, doszarliśmy do etapu takiego, że no każda strona sporu politycznego już mówi, że z tym ETS-em jest coś nie tak.
No właśnie, mówisz o jednym z czynników, które są bardzo często przez ekonomistów przywoływane i zresztą wy w raporcie też o tym piszecie. Mówisz o tym, że ceny skoczyły z początkowych 5 euro na 80 euro, tam nawet były takie momenty, że i przebijały 100 euro i w raporcie wskazujecie na kwestię niepewności. Tam się pojawia takie słowo, niepewność, jeżeli chodzi o ETS. Jakie to ma znaczenie? Dlaczego to jest problem?
Ja uważam, że ma to fundamentalne znaczenie dla przedsiębiorstw, bo pamiętajmy, że my jako odbiorcy końcowi na przykład ciepła, my nie widzimy wszystkiego, co się dzieje jakby w środku, tam w przedsiębiorstwach ciepłowniczych, które pracują, żeby to ciepło nam dostarczyć. Więc niepewność. O co mnie chodzi? No, mamy instrument, bo Unia sobie tak wymyśliła, że my idziemy w stronę dekarbonizacji, że jakby to, że mamy mniejsze emisje dwutlenku węgla, no to jest nasza jakaś przewaga konkurencyjna, przewaga jakościowa. I wpadli na pomysł wprowadzenia systemu handlu emisji, no, który miał jakoś zachęcić te firmy emitujące dwutlenek węgla do tego, żeby się dekarbonizowały, żeby emitowały mniej tego dwutlenku węgla. Tylko ja lubię używać takiego porównania, no jeżeli chcemy pobudzić konia do szybszego biegu, to jakoś możemy do niego zawołać, możemy go jakoś, nie wiem, no zastymulować delikatnie, żeby on pobiegł szybciej. No nie wiem, czy teraz mnie obrońcy praw zwierząt nie zjedzą, jak powiem, że ostróg się kiedyś używało, no ale no może to jest teraz faux pas mówić o ostrogach. No w każdym razie no, spinało się kiedyś konia ostrogami i ten koń biegł szybciej. No ale w tym momencie, no jeżeli my mamy instrument, który firmy muszą rozliczyć. Tak? To nie jest tak, że one sobie mogą znaleźć jakąś alternatywę, że one mogą sobie jakoś łatwo ten system obejść. No i one mają 20 euro za tonę. Wcześniej miały jeszcze, parę lat wcześniej miały powiedzmy 5-6, no ale powiedzmy mają 20, jakoś to sobie ustabilizowały, jakoś to sobie przerobiły. I nagle w przeciągu kilkunastu miesięcy im wzrasta do 60, 70, 80, przebija im 100, tak? I stabilizuje się na poziomie 70-80. No to mamy w przeciągu kilkunastu miesięcy 3-4-krotny wzrost, którego się nie da przewidzieć. Mamy do tego bardzo duże wahania na instrumencie. Ja pamiętam, nie pamiętam, jaka to była data, ale pamiętam, był taki dzień w tym moim ulubionym przedziale 2020-2022, gdzie była cena 89 euro jednego dnia i następnego dnia była 80 euro. Także spadło no, 10 euro jednego dnia. I ten rynek jest po prostu strasznie rozchwiany i tutaj instytucje finansowe często sobie używają takiego argumentu, że bo jest hedging, tak, czyli takie zabezpieczanie zlecane przez instalacje objęte ETS-em, jest taki hedging, jest to zabezpieczanie, żebyśmy jakoś się chronili przed tymi wahaniami cen. No ale najpierw
hedging, czyli dla
do
widzów,
rozwiania
którzy,
rynku. Nie?
Czyli dla widzów, którzy są powiedzmy mniej obeznani, chodzi o to, że można jak gdyby tę cenę awansem sobie zabezpieczyć na pewnym poziomie, tak?
Tak, można sobie zabezpieczyć, że po prostu takie tąpnięcie, czy taki nagły wzrost, powiedzmy o te, nie wiem, 7, 8, 9, 10 euro, nie będzie aż tak odczuwalny. Natomiast to pokazuje, że po prostu ta cena jest niestabilna, tak? I czego nie ma w tym momencie biznes? Przewidywalności, no bo biznes powie, no my byśmy chcieli się dekarbonizować, tak? Tylko że no my się nie zdekarbonizujemy, także no, co możemy zrobić, żeby jakoś poradzić sobie ze wzrostem ceny? No bo jaką mamy odpowiedź na wzrost ceny przy wolnym rynku, tak? No mamy reakcję popytu, mamy reakcję podaży, tak? No podaż w tym momencie kontrolują instytucje unijne. Popyt, jak może przedsiębiorstwo dostosować? No może sięgnąć po substytuty, no ale tutaj nie może, bo nie ma. Prawnie nie ma substytutów, tak? Więc mogą dopasować tylko i wyłącznie swoje zużycie. No czyli jak mogą to zrobić? No dopasowując proces produkcyjny albo no ograniczając produkcję, czyli tak naprawdę ograniczając, czyli tak naprawdę zamykając się. I ja uważam, że to jest sytuacja taka, wiecie Państwo, o tyle absurdalna, że mamy tak. Z jednej strony mamy instrument, który ma służyć dekarbonizacji, który ma do tej dekarbonizacji zachęcić i mamy taki tak nagły, tak nieprzewidywalny wzrost cen, że firmy zamiast inwestować w dekarbonizację, one się zajmują sprawą, co zrobić z uprawnieniami do emisji, jak to rozliczyć, żeby nie dostać kary, czy jak spłacić karę, która wynosi 100 euro i wcale nie zwalnia z obowiązku rozliczenia tej emisji. Także to nie jest wcale różowe. No na żadnej płaszczyźnie to nie jest różowe. I to jest ta konstrukcyjna wada, na którą ja zwróciłem uwagę już w 2021 roku. Pamiętam wtedy jeszcze chyba wtedy jeszcze wąsy miałem. Wtedy chyba rozmawialiśmy pierwszy raz
tak
o uprawnieniach do emisji, tak? I to właśnie jako jeden z pierwszych ten temat podbiłeś, za co ci bardzo dziękuję. I to wtedy już było widać, że coś jest nie tak. No i rzeczywiście okazało się, że jest bardzo nie tak. Te firmy zaczęły dostawać kary no, za nierozliczenie emisji w terminie po wzroście, którego nikt nie mógł przewidzieć. Także tu nawet nie ma argumentu, że no, bo sobie zarząd mógł lepiej zatrudnić lepszych analityków, mógł przewidzieć, że jak było 20, potem było 22, to za rok będzie 80.
No, no, ale tutaj pojawia się bardzo często argument zwolenników systemu, z którym wy w raporcie się dosyć fundamentalnie rozprawiacie i oczywiście odsyłam do raportu, link do całości umieszczam w opisie filmu. Mianowicie oni mówią, no ale przecież czego chcecie? ETS to jest instrument rynkowy. No przecież te wahania właśnie, one wynikają z rynku, no więc różnego rodzaju liberałowie powinni być szczęśliwi, że to na zasadach rynkowych się dzieje.
To jest instrument pseudorynkowy. To jest w ogóle bardzo fajnie narracyjnie zrobione. Jak to zostało sprzedane, że tylu ludzi wierzy w to, że to jest instrument wolnorynkowy. Ja uważam, że ci ludzie wierzą szczerze, że po prostu dlatego, że no, można dokonać tej transakcji kupna-sprzedaży na giełdzie, czy też over the counter, no, w handlu bezpośrednim. Dlaczego ETS nie jest instrumentem wolnorynkowym? No już mówiłem wcześniej, tak? Mamy na normalnym wolnym rynku dopasowanie popytu zależne od ceny, tak? Ale tu mamy dwie grupy nabywców. Pierwsza to są inwestorzy, którzy faktycznie mogą sobie wybierać, oni mają inne, oni mają alternatywy, tak? Oni mogą sobie wybrać inny instrument, oni mogą sobie tu kupić opcje, tu kupić takie towary, tu kupić takie. Mają cały wachlarz, mają po prostu mnóstwo tego. Mogą robić co chcą, żeby maksymalizować zysk. Natomiast mamy grupę nabywców, którzy są związani tym systemem tak, że nie mogą nijak go opuścić. Więc muszą kupować i rozliczać uprawnienia w terminie. Jeżeli nie rozliczą w terminie, jeżeli się spóźnią tydzień, tak? I to swoją drogą jest kolejny absurd tego systemu w Polsce, że nie ma żadnego rozróżnienia między przedsiębiorstwem, które nigdy nie miało intencji rozliczenia emisji, a przedsiębiorstwem, które na przykład no, próbowało sobie poradzić z tym, że 3-4 razy wzrosła cena i po prostu zbierało środki na rynku, tak? No bo to też, jak się pójdzie do banku po kredyt, no to bank zapyta, no ale no, dlaczego wy dostaliście karę, to się nie dekarbonizujecie, no to może my nie chcemy finansować przedsiębiorstwa, które się nie dekarbonizuje, albo damy wam gorsze warunki, więc to też te negocjacje są w tym momencie trudniejsze, tak? Ale te instalacje, które są ETS-em objęte, one nie mogą sięgnąć po substytuty, tak? Czyli jaka by cena tego uprawnienia nie była, one muszą tę cenę brać. I to nie jest, to już jest sprzeczne z podstawową zasadą wolnego rynku, bo wolny rynek mi mówi tak. Jeżeli jest jakiś produkt i ja ten produkt kupuję. Teraz cena tego produktu wzrosła. Co to oznacza? Po pierwsze, od strony podażowej, od strony producentów, ktoś może stwierdzić, o, wcześniej ta cena była trochę za niska, ale teraz ta cena jest fajna, to ja będę dostarczał coś podobnego, no na przykład będę dostarczał, nie wiem, no samochód, tak, będę dostarczał inny samochód. No ja mogę sobie po prostu wejść w tym momencie, był przecież Henry Ford, sprzedawał Model T i zauważyli inni producenci, że przecież no też można sprzedawać samochód dla zwykłego człowieka, no tam lepiej sytuowanego, no ale że można ten samochód, to już nie jest wynalazek dla powiedzmy wybranej wąskiej grupy najbardziej bogatych, tylko no jednak może to sobie kupić mniej więcej każdy. Tak więc mogą inni ludzie wejść na rynek, mogą zaproponować coś konkurencyjnego, ja mogę po ten konkurencyjny produkt sięgnąć, zapłacić mniej, dopasować sobie jakoś popyt, tak? Czyli można na rynek wejść jako producent może na rynek wejść, ja mogę jako konsument sięgnąć po substytut, który może oferować mi taką samą użyteczność, czyli ja mogę być tak samo zadowolony z tego produktu, a zapłacić mniej. Tego dla instalacji objętych ETS-em nie ma, no po prostu prawnie nie ma, to nie jest tak, że mamy uprawnienia do emisji w systemie ETS, no ale mamy system, nie wiem, UETS i tam są inne uprawnienia i możemy sobie kupić inne uprawnienie, które jest, nie wiem, 3 razy tańsze i to tak nie działa. Pewnym hamulcem byłaby kara, tak? No bo logicznie, jeżeli jesteśmy ukarani 100 euro za nierozliczenie emisji w terminie, no to możemy sobie po prostu, jeżeli ta cena uprawnienia przekroczyłaby te 100 euro, no to po prostu każda firma by powiedziała, dobra, to my nie płacimy, my tego nie rozliczamy, płacimy 100 euro, odhaczcie nam to. No ale kara nie zwalnia z obowiązku rozliczenia emisji, więc to jest 100 euro plus aktualna cena uprawnienia, więc no, znowu nikt tak nie może zrobić. Więc co zostaje? No, wspominałem o dwóch opcjach. Tak? Pierwsza opcja, ścięcie procesu produkcyjnego, tak? No ograniczamy produkcję. No, jak emitujemy, nie wiem, 100 ton CO2, no tam wiadomo, że to jest dla wyższych emitentów, no ale załóżmy emitujemy ten 1000 ton CO2, tak? Ścięliśmy produkcję o połowę, no to emitujemy 500, no to nie zapłacimy za 500, tak? No to tak można zrobić, tak? No ale to jest, no tak naprawdę samobójstwo, to jest podcinanie sobie żył, tak? Więc no co może zrobić firma? No spróbować dopasować jakoś proces produkcyjny tam, gdzie jest to możliwe, bo nie wszędzie to jest możliwe. Na przykład sektor stalowy, no sektor cementowy, no mają problemy po prostu z wymyśleniem czegoś, co by było mniej emisyjne. No więc mogą sobie dopasować proces produkcyjny. No, na co potrzeba czego? Czasu, no bo to nie są inwestycje, które robimy w 3 miesiące, tylko to są inwestycje, które planujemy na kilka lat. I wymaga to pieniędzy. No, pieniędzy w tym momencie nie mamy, bo musimy się zająć z tematem rozliczania uprawnień w systemie ETS. Także to jest po prostu, ja uważam, że jeżeli analizujemy to z perspektywy wolnorynkowej, to dla instalacji, które muszą to rozdzielać, to jest aberracja, to nie ma nic wspólnego z wolnym rynkiem. To jest pseudowolnorynkowy mechanizm, tak sprzedawany, żeby nie było oporu społecznego.
A czy możesz powiedzieć teraz trochę o kosztach tego, co już funkcjonuje, ale też z uwzględnieniem, o czym również w raporcie piszecie, i muszę powiedzieć, że mnie to kompletnie zmroziło. Wy się powołujecie na raporty innych firm. Jakie te koszty byłyby w przypadku wejścia w życie ETS2? Wokół tego ETS2 jakiś taniec się taki odbywa. No ja może tylko przytoczę tutaj, bo mam ten fragment raportu przed sobą. Na przykład Bloomberg szacuje, że już 3 lata po uruchomieniu systemu ETS2 ceny uprawnień w tym systemie, czyli w tym ETS2, mogą osiągnąć 149 euro za tonę CO2, co spowoduje wzrost kosztów transportu o około 25% oraz kosztów ogrzewania gospodarstw domowych o 31 do 41%, a taki najgorszy wariant to jest analiza firmy Homayo, szacuje ceny uprawnień ETS2 na 200, prawie 60 euro za tonę w scenariuszu wysokich emisji, nieco ponad 220 euro w scenariuszu bazowym. No to po prostu, jak ja to czytam, to łapię się za głowę, bo wyobrażam sobie, jak gigantyczny impuls inflacyjny, jaki spadek siły nabywczej pieniądza spowodowałoby wejście w życie ETS2 na takich zasadach, jak to jest zaplanowane.
ETS2 jest sytuacja taka, że te wszystkie szacunki, że pamiętajmy, drodzy Państwo, jak tutaj przedstawiłeś te prognozy, że w dokumentach wprowadzających ETS2, planujących wprowadzenie ETS2, no ten deklarowany poziom obrony, kiedy następuje pierwsze uwolnienie uprawnień z puli, bo oni tam muszą sobie zrobić
Tak,
to matwa, czy
dodatkowych uprawnień.
pulę, oni muszą mieć czynniki, oni nie mogą tego zrobić tak, żeby to było zrozumiałe intuicyjnie, tylko oni muszą pogmatwać. No w każdym razie ten pierwszy poziom deklarowanej obrony to jest 45 euro.
Tak jest.
Więc my
Tylko, że ta obrona ma działać wyłącznie przez 3 lata po uruchomieniu systemu.
i bardzo miękka, bo to jest tak naprawdę, oni tam uwalniają ileś tam milionów ton uprawnień z tej puli, gdzie ja uważam, że instytucje finansowe zarabiające czy ogólnie wszyscy, bo to nie muszą być instytucje finansowe, ale wszyscy ci, którzy zarabiają na handlu uprawnieniami, zarabialiby na handlu uprawnieniami w systemie ETS2, bo konstrukcyjnie to jest to samo co ETS1, tak? To mogą po prostu przesiłować tę obronę, tak? No, wypuszczone zostanie więcej uprawnień, no powiedzmy cena trochę spadnie, ale oni mogą dalej po prostu przesiłować, bo oni mają większe możliwości finansowe. I teraz, jaki to jest impuls inflacyjny? Ja zająłem się tym w zeszłym roku dla Solidarności od strony transportu. No i tam, w zależności od tego, jak sobie przyjmiemy, jakie ceny uprawnień do emisji w tym ETS2 sobie przyjmiemy, no to możemy się spodziewać wzrostu cen paliw z samego ETS-u ponad złotówkę na litrze, czy to benzyna, czy to diesel. I Alior, w ogóle to jest bardzo ciekawe, że niedawno poszedł raport dotyczący ETS2 Alior Banku, który jest przecież bankiem publicznym, należącym do sektora finansów publicznych. On jest tam kontrolowany przez Skarb Państwa. I czyli jeżeli bank, no taki jak Alior, się tym zajmie, no to znaczy, że temat jest ważny. I oni tam zauważyli, że do tego wzrostu cen tytułem ETS-ów trzeba by jeszcze doliczyć podatki. Bo tam by od tego szła opłata paliwowa, by od tego szła akcyza, by od tego szedł VAT, czyli to by było jeszcze więcej niż tam, powiedzmy, ta złotówka kilkadziesiąt groszy. Więc no, znowu, dla mnie to doklejenie tego transportu kołowego jest kompletnie paranoiczne, no bo nie żebym się z tym zgadzał, ale zrozumiałbym jeszcze, że dochodzi małe ciepło. No bo w tym momencie małe ciepło w ogóle nie jest objęte żadnym systemem handlu emisji, czyli tak naprawdę, no paradoksalnie, czystsza ciepłownia duża z dobrymi filtrami, odprowadzająca te wszystkie spaliny wysoko ponad, wiesz, ponad poziom gruntu, z wysokimi kominami, także nie ma, wiesz, tej niskiej emisji, nie ma tego, nie jesteśmy tym duszeni. No, taka ciepłownia jest obejmowana systemem handlu emisjami, musi sobie jakoś z tym radzić. Natomiast no, to małe ciepło, które często dużo bardziej nam dolega, Tym systemem handlu objęte nie jest. No i też domyka ETS-2 przemysł, o czym się mało mówi, no to też, tym też w sumie może się zajmę, bo wypadałoby. Domyka przemysł, czyli to, co nie jest objęte ETS-em, wpadnie w, tam sporo tego wpadnie w ETS-2. No ale skąd się bierze transport? No szczerze mówiąc, nie wiem po co to jest, tak? Nie wiem po co dokleili ten transport. Natomiast no, tam te koszty, szczególnie dla osób, wiesz, spoza aglomeracji miejskich, dojeżdżających samochodem do pracy, bo jest dużo, uważam, osób w tym kraju, które, wiesz, nie zarabiają kokosów, muszą dojeżdżać te 30, 40, 50 kilometrów dziennie do pracy, no i muszą dojeżdżać samochodem, no bo co, no będzie dojeżdżał człowiek, nawet młody, no w zimę 50 kilometrów rowerem. To jest niebezpieczne, to jest absurdalne i niebezpieczne, no więc...
No i to wszystko będzie miało przecież swoje dalsze ekonomiczne konsekwencje, to znaczy jeżeli kogoś przestanie być stać na dojazd do pracy, no to być może tę pracę rzuci, być może przejdzie na zasiłek.
Właśnie.
To jest cały, ja już widzę po prostu cały ten łańcuch skutków takiej sytuacji.
Ja bym bardzo sobie tego nie życzył. Ja właśnie o tym piszę, że to wykluczenie komunikacyjne, wiesz, to może bardzo ciężko ludzi dotknąć, że ktoś rzeczywiście stwierdzi, dobra, ja mnie już w tym momencie nie stać, żeby do tej pracy dojeżdżać, ja nie będę się męczył, żeby, wiesz, mieć niezadowalające pieniądze, jeszcze, wiesz, zajmować się tym samochodem, tym wszystkim, dojeżdżać. Ja sobie załatwię, może taki człowiek powiedzieć, ja sobie załatwię, wiesz, u lekarza niezdolność, cokolwiek, tak, wystąpi do ZUS-u o jakąś rentę, o jakąś zapomogę. I w tym momencie zamiast tych ludzi, no jednak, którzy chcą przecież coś robić, tak, no bo oni chodzą do tej pracy. I już teraz by mogli sobie załatwić i przecież spróbować załatwić jakieś papiery. Zakładam, nie jednemu by się udało, czy nie jednej by się udało. I ci ludzie zamiast w tym momencie, wiesz, odcinasz im możliwość dojazdu do pracy, bo siatka połączeń, wiesz, komunikacji publicznej, no komunikacja publiczna jest fajna w dużym mieście, ale poza dużym miastem, no to rzeczywiście przykro patrzeć. Więc taka osoba zamiast pracować, chętna do pracy, zamiast pracować, no po prostu siedzi, kasuje zasiłek, tak, obciążenia. I to jest obciążenie, na które to jest takie sprzężenie zwrotne, które bardzo negatywnie się nam odbije, tak? No bo to jest osoba, która nie pracuje, nie odprowadza podatków w tym momencie, to jest osoba, która żyje z kasy państwa, a jednocześnie no też państwo ma, ponieważ ta osoba nie pracuje, no nie ma możliwości zyskania jakiegoś rozwoju na tej pracy, tak? Więc to dodajmy do tego jeszcze ogrzewanie, dodajmy do tego, co jeszcze ma wejść dyrektywa budynkowa, no to już w ogóle, wiesz, robi się dla zwykłego człowieka naprawdę zabójcze połączenie.
Bardzo ważnym punktem, właściwie można powiedzieć istotą, fundamentem waszego raportu jest to, że wy proponujecie, tak jak jest w tytule powiedziane, alternatywę. I ta alternatywa to jest DTC, ulgi związane z dekarbonizacją. Na czym to miałoby polegać, czym to się różni od systemu ETS?
To są pomysły, zaznaczam, Climate and Freedom International Coalition. To są pomysły, no, będące efektem już wieloletniej dyskusji w ramach tej koalicji. W przypadku Decarbonization Tax Cuts chodzi o to, że firmy, które są liderami dekarbonizacji, które sobie... Założenie jest takie, że dekarbonizacja i tak będzie postępować. Firmy inwestując będą, normalnie rozwijając się, inwestując w technologię, będą się siłą rzeczy dekarbonizować i liderów tej dekarbonizacji będziemy nagradzać ulgą podatkową. No tutaj rozumiano jako ulgą w podatku CIT, no bo to jest taki podatek płacony bezpośrednio. Oczywiście, wiesz, ja tutaj nie wchodzę w różne możliwości optymalizacji podatkowej i tak dalej, że wiesz, że można sobie zmniejszyć podatek płacony. Nie, wychodząc z danych dotyczących, wiesz, podatku CIT, dotyczących sektorów, wiesz, objętych po prostu tamtych najbardziej emisyjnych sektorów objętych, które obejmowałyby te cięcie podatkowe, no to jesteśmy w stanie liderom dekarbonizacji z tych sektorów zapewnić cięcie podatkowe, które no, będą kosztować parę miliardów euro w skali wspólnoty, ale będą oferowały no, tam bodajże do 40 chyba 4 miliardów euro w zależności od tego, jak to się jak to się wszystko rozwinie, w zależności od tego, no, gdyby rzeczywiście te inwestycje były duże. I te firmy miałyby dowolność wyboru technologii. Więc to nie jest tak, że my byśmy im narzucali cokolwiek, że my im byśmy mówili, róbcie tak, róbcie inaczej, na to jest dopłata, na to jest dofinansowanie. Nie. My im mówimy, róbcie swoje, najlepszych będziemy premiować, więc to jest na zasadzie po prostu rywalizacji takiej, że no firma chciałaby dostać tę ulgę podatkową, zakładamy, no chciałaby się rozwijać, chciałaby być coraz bardziej konkurencyjna i w tym momencie po prostu no dzięki tej rywalizacji między przedsiębiorstwami wyłoniliby się najlepsi i ci najlepsi by dostali nagrodę.
Czyli rozumiem, że tutaj mielibyśmy zmianę istoty systemu. W tej chwili jest tak, że system poprzez kary wymusza działania, o których już mówiłeś i które czasem mogą oznaczać po prostu zamknięcie firmy, a tutaj byłoby tak, że ci, którzy najbardziej poszli do przodu, dostawaliby nagrodę, a nie wszyscy byliby karani i rozliczani. Trochę mi to zresztą przypomina dyskusję czasem o naszym systemie pozbywania się śmieci, gdzie niektórzy wskazują, ja także na to wskazywałem, że w tej chwili jest tak, że właściwie wszyscy jesteśmy karani, jeżeli tylko zrobimy jakieś małe odstępstwo od tego ścisłego reżimu selekcyjnego, podczas kiedy powinno być tak, że za selekcję jesteśmy nagradzani, bo przecież wykonujemy część pracy za firmy komunalne, a nie, że jesteśmy wszyscy karani, jeżeli tylko od tej selekcji trochę odstąpimy. Rozumiem, że to taka miałaby być tutaj podstawa tego systemu.
Tak, to jest idea, wiesz, filozoficznie mam wrażenie, to jest kwestia podejścia do obywatela. No, jedno podejście jest takie, że nazwijmy to wolnościowe, że jakby wierzymy w ciebie, jak będziesz robił dobrze, to dostaniesz nagrodę, a drugie podejście jest takie, no bardziej, wiesz, nazwijmy to samordystyczne, na zasadzie nie wierzymy, że sam z siebie będziesz robił dobrze, więc my ci po prostu damy ten bat nad głowę, że jak będziesz robił źle, to po prostu poniesiesz taką karę, że ci się odechce. No ja jestem zwolennikiem jednak, wiesz, tego podejścia pozytywnego, no jednak raczej motywowania marchewką, aniżeli kijem, no bo to wywołuje też, uważam, fundamentalnie dużo mniejszy opór. I jest długofalowo dużo bardziej takie rozsądne po prostu.
Jaka jest szansa na to, że cokolwiek z tego wyniknie? Tutaj wspominałeś, że ten system DTC, ta propozycja, to jest wynik prac koalicji, która nad tym się zastanawia od dawna. Jednocześnie ten kontekst to jest rewizja systemu ETS, która w tej chwili trwa, ale ta rewizja, no to jest tylko kwestia tego, co ewentualnie tam ograniczyć, czy może jakoś próbować ograniczyć spekulacje uprawnieniami, no ale nie ma tutaj mowy o odejściu od tego systemu,
Uważam, że
więc.
jest gorzej. Uważam, że jest gorzej niż mówisz. Znaczy, najpierw chciałbym dodać jeszcze, że do tego DTC dochodzi jeszcze RIF, czyli Rapid Innovation Funds, czyli po prostu zwolnienie z podatku inwestycji finansowanych instrumentami dłużnymi, czyli wszelkiego rodzaju kredyty, pożyczki, obligacje, które firmy by chciały sobie sfinansować, po prostu łatwiej by im było pozyskać. To również, no, ponieważ jest to zwalniane z podatku, no to będzie pewien koszt fiskalny dla UE, tam to jest kilka miliardów euro, no ale zyskać można wzrostu PKB tam koło 10, więc nawet do 10, więc są to takie dwie propozycje, które ta koalicja wymyśliła i które idą w parze i które szłyby w parze z wyłączeniem systemu ETS, no bo wtedy nie ma sensu prowadzić tak naprawdę dwóch kolidujących ze sobą polityk. Natomiast jak wygląda obecnie dyskusja na temat ETS-u? Bo to może Państwa zaciekawić. Po pierwsze, część ludzi nawołująca do reformy, bo jakby do reformy w tym momencie nawołują już wszyscy, część nawołuje nawet do wyjścia. Jeżeli chodzi o reformę, to mamy propozycje no, takie, że sprowadzające się z grubsza do zwiększenia liczby darmowych uprawnień. Tylko, że dla mnie to jest bardzo niejasne, no bo tak, część uprawnień jest darmowa i część uprawnień zostaje, powiedzmy połowa. Połowa wpada w CBAM, jest wycofywana do 2034 roku. Teraz z CBAMu się nikt nie wycofał.
Ten
CBAM
CBAM
jest
to jeszcze to
tło
trzeba wyjaśnić, bo to
węglowe.
też
Tło
nie
węglowe,
wszyscy
czyli
wiedzą.
tak,
To jest
tło węglowe.
cło węglowe na granicy. Chodzi o to, że jeżeli się importuje niektóre towary poza Unii Europejskiej, czyli z krajów, gdzie ich wytwarzanie łączy się z emisją CO2, no to po to, żeby wyrównać te niby różnice w cenie, to czyli stamtąd importujemy stal niezieloną, a w Unii jest taka zielona stal, to trzeba zapłacić to cło w zależności od tego, ile tego CO2 tam zostało wyemitowane. To jest w ogóle osobny zresztą problem,
tak,
bo
jeszcze można
już
sobie odliczyć krajowy system handlu emisjami i to w ogóle podobno Chiny wprowadziły ten swój, wiesz, system handlu emisjami tak naprawdę po to, żeby przygotować się na wejście CBAM-u, no bo oni to ponoć, to słyszałem, powiedzmy, jakby anegdota, ponoć u nich w Chinach to jest zrobione tak, że po prostu to wszystko, co firmy zapłacą, tam zaraz do nich wraca, po prostu to jest tak zorganizowane, że to jest po prostu pod CBAM, tak? Natomiast, no wracając do reformy ETS-ów, tak? No mamy te uprawnienia, które są wycofywane w ramach CBAM-u, tak? Czyli co w tym momencie robimy z tymi sektorami, tak? No bo to jest połowa darmowych uprawnień, co my robimy, tak? No, nikt nie mówi dokładnie, no jest to bardzo enigmatyczne, no zwiększyć liczbę darmowych uprawnień, no skorygować tu coś, to jest tak naprawdę kosmetyka, mam wrażenie, robiona po to, żeby zasygnalizować, że no jesteśmy w tej debacie, że chcemy coś zmienić, ale tak naprawdę realnie niczego za wiele zmienić nie chcemy. Chcemy zostawić.
Czyli uspokoić nastroje w jakiejś mierze.
Uspokoić nastroje, powiedzmy, swoich wyborców, swojego elektoratu, swoich sympatyków czy swoich popleczników. Tak? Teraz, jeżeli chodzi o reformę ETS-ów, ja mam troszeczkę inną koncepcję, swoją, powiedzmy, własną. Bo ja uważam, że reforma ETS-ów powinna się odbywać z wykorzystaniem narracji zwolenników ETS-ów przeciwko nim i różnorakich opracowań komisji, które wskazują na to, że no być może ETS można by jednak ruszyć. I o co mnie chodzi? Mnie przede wszystkim chodzi o to, że tak, no mamy ten wzrost z tych lat 2020, 2022, 2023, który nie jest normalny. To jest bardzo ważne, co ja w tym momencie Państwu mówię, bo ja to potraktowałem celowo testami statystycznymi, no wymyślanymi przez takiego gościa, to jest metoda naukowa, to jest wymyślane przez takiego gościa, który, no jeżeli chodzi o analizę szeregów czasowych, czyli tych wszystkich no zmiennych i idących jakoś w czasie, zmieniających się w czasie, no to jest jak Cristiano Ronaldo w futbolu. To jest naprawdę no światowej klasy ekspert i on to wymyślił, bo no popatrzył na bańkę dotkom, to była taka bańka z lat 2000 i chciał sprawdzić, czy nie wymyśli jakiegoś narzędzia, które by pomogło takie bańki identyfikować. Właśnie na instrumentach towarowych, czyli takich, które nie są wsparte na cenie akcji. Tak? I to jest test, który explicite tam jest napisane. Czy wahania cen, czy ruchy cen są normalne, można uznać za normalne, czy nie można ich uznać za normalne? Jeżeli nie można ich uznać za normalne, no to implikacja jest taka, że jest to bańka cenowa. Tak? I dlatego ja się nie zgadzam, wiesz, fundamentalnie z tym argumentem, że to są normalne ruchy, no bo niech ktoś od 5 lat to mówi. Jeżeli ktoś uważa, że to są normalne ruchy, niech sobie zrobi to, co ja zrobiłem. Niech sobie to zreplikuje, ma napisane dokładnie, jak ja to robiłem, nawet w jakim programie ja to robiłem, jakich paczek używałem, nawet nie tylko do samego przeliczenia tego, tylko nawet do obróbki zbioru danych. Niech sobie to zreplikuje, jeżeli ja się pomyliłem, jeżeli ja gdzieś popełniłem błąd, niech mi powiedzą gdzie, niech mi powiedzą, co jest nie tak z tą metodą. Od 5 lat, słuchaj, odkąd się to po raz pierwszy pokazało, nikt tej metodyki nie zakwestionował. Więc ja podtrzymuję, że to nie są normalne ruchy. Więc co mnie interesuje? W tym momencie uważam, że powinniśmy wrócić do poziomu sprzed pojawienia się tych nienormalnych ruchów, czyli niech będzie te 20 euro, tak? Ale możemy zrobić 10, żeby było mniej więcej tak, jak jest w Chinach. Możemy zrobić 6, 7. Możemy sobie wymyślić, co chcemy. Dlaczego? No bo jest to instrument prawny, którego emisje kontrolują organy europejskie. Tak, może komisja powiedzieć, no dobra, drukujemy tyle i tyle, żeby było, nie wiem, 30 euro, 20 euro, 10 euro, cokolwiek. Tak, niech będzie te 20 euro. Tak? I teraz, dajmy nadzór nad handlem tymi uprawnieniami europejskiemu KNF-owi. To jest European Securities and Markets Authority, ESMA. I dlaczego? Bo w różnych opracowaniach, czy to raport Dragiego, czy to raporty ESMA, pojawia się argument, że no handel taki bezpośredni tymi ETS-ami to jest nieregulowany, to jest over the counter, to nie wiadomo, kto to robi. Przydałoby się więcej kontroli finansowej, instytucji nadzoru finansowego nad tym. No to dajmy tę kontrolę. Jak nie ESMA, niech to będzie Komisja Europejska, niech to będzie jakiś organ, wiesz, ten. I dajmy im cel wzrostu. Tak jak NBP ma cel inflacyjny, tak jak Europejski Bank Centralny ma cel inflacyjny, dajmy temu nadzorcy cel, powiedzmy 2, 3, 5%, 10% rok do roku. To, co sobie wynegocjujemy, to będziemy mieli. Dlaczego ten cel jest ważny? Bo w tym momencie biznes ma przewidywalność. On ma, powiedzmy, 20 euro, on ma 10% rok do roku. Czyli on ma całkiem solidną gwarancję, że za rok to będzie 22 euro. Za kolejny rok to będzie 24, tam koma, wiesz, 20, tak? Także są w stanie firmy przewidywać, jak to się będzie rosło, jakie będą koszty związane z rozliczaniem emisji i w związku z tym, co można robić, można planować inwestycje. Można też pójść do jakiejś instytucji finansowej, powiedzieć do jakiegoś banku, powiedzieć, słuchajcie, u nas to będzie tak, tak, tak i tak. Chcemy zainwestować tyle i tyle, tyle mamy swoich środków, tyle byśmy chcieli od was. Proces, który zmniejszy nam emisję o tyle, o tyle, o tyle i to jest transparentne, to jest przewidywalne, to dla instytucji, która udziela kredytu, no też jest, uważam, istotne, tak? Dalej, co byśmy mogli zrobić jeszcze? Moglibyśmy dać kontrolę nad wahaniami, żeby też reagował tak jak giełda, ma bezpieczniki, gdy cena jakiejś akcji no, wystrzeli nienormalnie w górę. No tak samo możemy dać temu nadzorcy nad uprawnieniami. Możemy dać instrumenty, żeby na przykład maksymalne wahanie na przestrzeni jednego dnia to było 10%, tak? Ale to też jest inna sytuacja niż teraz, no bo 10% z 20 euro to jest 2 euro, 10% ze 100 euro to jest 10 euro, tak? Czyli to już są inne poziomy. I teraz, mając to, przechodzimy jeszcze do tego, jak można by wykorzystać na przykład fundusze pochodzące z ETS-u. No bo jeżeli bank, prywatna instytucja nie chce z jakiegoś powodu dać kredytu, czy jakby powie, no my byśmy w sumie dali, ale wahamy się, to można by właśnie jakoś nawet na okrętkę, żeby nie było bezpośredniego wsparcia dla instytucji, dla przedsiębiorstw, ale można zrobić na okrętkę, czy to w ramach PFR-u, czy to w ramach BGK, jakieś gwarancje, jakieś wsparcie, jakieś takie fundusze właśnie pochodzące z pieniędzy systemu handlu emisjami, właśnie wspierające tego rodzaju inwestycje, które dekarbonizowałyby proces produkcyjny. I to jest moja propozycja z grubsza, gdzie ja jestem otwarty na wszelkiego rodzaju debatę, gdzie ja jestem otwarty na wszelkiego rodzaju dyskusje. To jest moja propozycja, którą ja uważam, jesteśmy w stanie przepchnąć w Komisji Europejskiej z mniejszymi lub większymi zmianami, no ale coś w ten deseń uważam jest drogą we właściwą stronę, bo Komisji ciężko będzie powiedzieć, że no ale my nie chcemy dawać kontroli nad ESM. Pisaliście o tym, że nadzór finansowy powinien mieć większą kontrolę. Pisaliście o tym, że nie ma przewidywalności, tak, że pada konkurencyjność. To pisaliście, tak? No to dajcie przewidywalność, tak? Pisaliście, że ceny energii są bardzo wysokie. No to je obniżcie, tak? Możecie obniżyć w tym momencie. Piszecie, że macie carbon leakage, tak? No to obniżcie, tak? Więc to jest takie wykorzystanie trochę ich narracji przeciwko nim samym. Natomiast no, ogólnie chęć zmian dostrzegają inne sektory. No wypowiadają się sektory emisyjne. Już pamiętam tę debatę w Brukseli. Tam sektor metalowy się wypowiadał, że rzeczywiście no coś trzeba zrobić, bo po prostu no to coś z tym ETS-em trzeba zrobić, bo to po prostu no jest podcinanie sobie. Ja tutaj mówię obrazowo, oni nie powiedzieli tak na debacie, no ale że to jest takie trochę podcinanie sobie żyły, to jest takie powolne samobójstwo. No obrońca systemu ETS był jeden, ponoć jakiś jeden z twórców tego całego ustrojstwa, no który tak mówi, no bo myśmy cele klimatyczne, no i tam cele klimatyczne są ważne, no i ja go pytam, ale dlaczego są ważne? Cele klimatyczne, no i wiesz, i także oni już tak, no widać, że ci zwolennicy, no już tak, no za bardzo nie wiedzą, co powiedzieć. No i jest jeszcze jedna ścieżka pójścia w ETS-y, czyli wyjście z ETS-u. Tu część osób, tak, część osób do tego nawołuje.
Tam jest w raporcie taki, nie wiem, czy można to nazwać punktem zaczepienia, ale na pewno jest to nawiązanie, ja to tak przynajmniej odczytuję, do podstawy, która posłużyła do skierowania sprawy systemu ETS do Trybunału Konstytucyjnego. I przecież w ubiegłym roku, jeżeli dobrze pamiętam, zapadł wyrok w tej sprawie, chyba na początku lipca, zdaje się, gdzie mowa jest o tym, i wy o tym w raporcie piszecie, że mimo, że kwestia miksu energetycznego podlega prawu weta, czyli mogłoby to być teoretycznie zawetowane, ale ponieważ ETS został potraktowany i to jest właśnie to obejście jako element polityki klimatycznej, no to był głosowany bez prawa weta. No, na tym się oparł właśnie Trybunał Konstytucyjny, orzekając, że przyjęcie tego systemu było niezgodne z konstytucją. I rozumiem, że do tego też nawiązują często ci, którzy mówią po prostu wyjdźmy z ETS, bo jest niekonstytucyjny.
Tak, raz do tego, że jest podkładka w postaci tego wyroku Trybunału, który właśnie, gdzie zwracano uwagę na to, że no kwestie polityki energetycznej to są suwerenne, to są kwestie, w których państwa powinny decydować indywidualnie. Natomiast profesor Farfari właśnie w Brukseli zwrócił uwagę na jeszcze jedną rzecz, że polityka podatkowa to również jest domena państw członkowskich, więc tutaj też powinna być jednomyślność, więc mamy coś, co jest, wiesz, z jednej strony wpływa na miks energetyczny, z drugiej strony jest parapodatkiem, ale my mówimy, że to nie jest parapodatek, czy to nie jest podatek, bo to jest instrument finansowy wolnego rynku, będący narzędziem polityki klimatycznej, czyli wiesz, mamy różowego zająca, a mówimy, że to jest, wiesz, że on jest zielony i że to jest w ogóle mysz, a nie zając, bo i wiesz, no ja nie wiem, to niech ktoś mi powie, ktoś na psychologii lepiej zna ode mnie, ale to się podaje, że nazywało gaslighting chyba, że tak, wiesz, jak mówisz, że nie, to absolutnie nie jest to, nie. Nie, to nie jest polityka energetyczna, to jest klimatyczna, nie. To jest instrument. No to już trochę wiesz, wygląda jakby naprawdę na nas wszystkich był stosowany no, potężny gaslighting od lat. Także to wyjście, natomiast no to wyjście wiadomo. Pytanie jest, czy inne państwa bardziej obciążone ETS-em, paradoksalnie tu mogą się okazać sojusznikiem Niemcy. Wiesz, czy państwa inne postanowiłyby wtedy pójść za przykładem Polski i wtedy jakby no wystarczy, że jedno pójdzie, no to już dalej pójdzie lawina.
Może być lawina, tak jest.
Tak, nie ma tego. I po prostu stwierdzą, że wiesz, że, bo jakby nas się nie da wyrzucić z Unii Europejskiej. Więc natomiast no, wariant taki ekstremalnie negatywny jest taki, że no pójdziemy na udry, tak, że tam będzie sprawa w TSUE, że będzie wstrzymanie płatności, że będą stosowali, wiesz, ten cały szantaż finansowy. Tylko, że tak, po pierwsze w nowym budżecie i tak ten szantaż może być zastosowany, bo tam jest mechanizm wszystkie pieniądze za praworządność. Już nie, że wiesz, jakieś konkretne fundusze, tylko, że wszystkie pieniądze za praworządność. Dwa, jest coś takiego, że myśmy w tym momencie, w poprzedniej perspektywie, to znaczy w tej, która jest obecnie końcówka, płacili jakoś 50 kilka miliardów, a dostawaliśmy ponad 100. I w tym momencie, w nowej perspektywie na lata 28-34, z uwzględnieniem nowych zasobów, no to my wychodzimy praktycznie na zero, a uwzględniając to, że jeszcze mamy wypływ, wiesz, pieniędzy w związku z ETS-ami, no bo nie pokrywamy wszystkiego z darmowej alokacji, nie pokrywamy wszystkiego z aukcji krajowych, także te dwie liczby tam zostawiają dosyć sporą lukę na parę dziesiąt milionów ton. I w tym momencie no, sytuacja jest taka, że jeżeli dodamy te pieniądze, które wydajemy jeszcze na ETS, no to dodamy do tych nowych zasobów, no to wiesz, my płacimy więcej, my będziemy płacić więcej niż będziemy dostawać. Więc w tym momencie no, szantaż finansowy przestaje być skuteczny, bo oni powiedzą, no my wam przestaniemy płacić. Spoko, no, my też wam przestaniemy płacić. To na tym gorzej wyjdzie, wiesz. A czy odetną nas od wolnego rynku, wiesz, dla mnie to jest, oczywiście, wiesz, każdy tam będzie teraz nawoływał, że cokolwiek, wiesz, skrytykować, cokolwiek ci nie pasuje, to nawołujesz do wyjścia z Unii, to nawołujesz do tego, nie nawołujesz do wyjścia z Unii. Nawołujemy, wszyscy, którzy mówią o wyjściu, wiesz, z ETS-ów, przynajmniej duża większość mówi o tym, że w Unii zostajemy, tak? Natomiast czy nam może grozić jakieś odcięcie od wspólnego rynku? No, My też jesteśmy istotnym partnerem handlowym dla Unii. To nie jest tak, że my tylko jesteśmy, wiesz, biorcą, bo przyjęło się to, że my jesteśmy, wiesz, jakimś takim brzydkim kaczątkiem, że musimy się cieszyć, że oni, wiesz, tam nas zauważają. No nie, my jesteśmy partnerem handlowym, my jesteśmy członkiem od 20 kilku lat. Te powiązania handlowe to nie działa w ten sposób, że odetną nas od wolnego rynku. To przecież nasi partnerzy handlowi, którzy od nas kupują, którzy nam sprzedają, oni też się zdenerwują. To przecież też się uderzy po kieszeni.
No i właśnie bardzo się cieszę, że na zakończenie naszej rozmowy pokazałeś ten wymiar, który często jest pomijany. Ja sam zresztą już kilkakrotnie, czy nawet wielokrotnie przedstawiałem taki wariant pójścia na twardo jako jedną z możliwości, prezentując to w bardzo podobny sposób, jak ty to zrobiłeś, i wskazując na to, że ten bilans finansowy na koniec wcale nie musi być dla nas niekorzystny, jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie nasze wydatki, no i to, co będziemy w następnej długoletniej perspektywie finansowej dostawali. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Marek Lachowicz, ekonomista, autor, współautor raportu W poszukiwaniu optymalnej polityki klimatycznej, do którego to raportu link umieszczam oczywiście w opisie filmu i zachęcam do zapoznania się z całością. Bardzo ci dziękuję raz jeszcze.
Dzięki serdeczne.
I Państwu również dziękuję. Łukasz Warzecha, to była rozmowa niekontrolowana. Do zobaczenia.